powiem coś dla mnie rzadkiego. Zmieniłem kazanie. No nie w ostatniej, nie dzisiaj rano, ale ani wczoraj, ale w ostatniej chwili dla mnie. I planowałem kolejny część, który jest związany z tym, co mówiłem wcześniej, ale te kazanie są z mojej książki, drugie książki na temat Kościoła, ale są dosyć akademickie, może zauważyliście. Więc to myślałem, a może jednak pójdziemy do Pisma Świętego, do tego, co Bóg mówi na temat wspólnoty i na temat rozwoju we wspólnocie. Bo kolejny temat miał być wspólnota jako miejsce zachęty do rozwoju. Więc to idziemy do słów Pawła, do listu do Efezjan, do 4 rozdziału. Pierwsze 3 wersety dzisiaj, więc to możecie otworzyć aplikację albo papierowe wersje Pisma Świętego i czytać razem ze mną. List do Efezjan 4 rozdział, pierwsze 3 wersety. Zachęcam was zatem ja, więzień w Panu, abyście żyli w sposób godny powołania, którego staliście się uczestnikami. Postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością, cierpliwie znoście jedni drugich w miłości. Dokładajcie starań, by zachować jedność ducha w spójni pokoju. Może czytam resztę fragmentu, ale będziemy się skupić tylko na tych pierwszych 3 wersetach. Jedno ciało i jeden duch, jak też zostaliście wezwani w jednej nadziei, związanej z waszym powołaniem. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Każdemu zaś spośród nas została dana łaska zgodnie z miarą ustaloną przez Chrystusa. Dlatego powiedziano, wstąpił na wysokość, powiódł za sobą jeńców, rozdał ludziom dary. To, że wstąpił, cóż innego oznacza niż to, że wcześniej wstąpił do niższych sfer ziemi. Ten, który wstąpił, jest tym samym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko wypełnić. Jestem, myślę tak samo jak wy, przekonany, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem, że nikt nie przechodzi do Ojca poza tym, że przez wiara w Jego Syna, Jezusa Chrystusa. I Bóg okazał miłość Chrystusa do nas i to powinno być, albo jest nawet, wystarczającą motywacją, abyśmy odpowiadali na Niego jako też sługi. Miłość Chrystusa jest tą motywacją. Jestem też również przekonany, że kiedy Chrystus wprowadził każdego z nas do swojej rodziny, o którym mówiłem jakiś czas temu, uczynił nas braćmi i siostrami, którzy są wezwani do pokornej służby obok siebie. Jestem też przekonany, że wierni, posłuszni, kochający chrześcijanie indywidualnie, ale jeszcze bardziej zbiorowo mają największy potencjał wpływu na świat niewierzących wokół nas. Tak więc tym kazaniem i też następnymi mam nadzieję, że też możemy zobaczyć przez prawdę tego rozdziału 4 listu do Efezjan, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, którą chcielibyśmy poświęcić się, czyli dla Chrystusa, wewnątrz Jego Kościoła i też wewnątrz, albo obok, to złe słowo mam tu napisane, jako część Jego dzieła na tym świecie. Ten list Pawła napisane do zgromadzenia wierzących w Efezie, prawdopodobnie został napisany, gdy Paweł był w Rzymie w więzieniu. On wcześniej był w Efezie dwa razy. Podczas swojej trzeciej podróży misyjnej on spędził większość swojego czasu w Efezie, nauczając, przebywając tam, służąc jako pastor, nauczyciel, może bardziej nawet nauczyciel. I tam służył przez ponad 3 lata. On dobrze zna tę wspólnotę wierzących w tym regionie. Więc jak on rozpoczyna praktyczną część tego listu, bo pierwsze 3 rozdziały są bardziej teologiczne, to bardziej teologiczne nauczanie, teraz zaczyna praktyczna część, od 4 do 6. I jest to, on pisze, że on jest więźniem dla Pana. No, my wiemy, on był więźniem Rzymu, tak? Ale to był tam z powodu, co za głośno, czy... Dobra, okej. Okay. On tam był z powodu tej swojej lojalności wobec swojego Pana, wobec Jezusa Chrystusa. I z tego powodu został aresztowany i uwięziony. Więc on pisze właśnie w tym pierwszym wersecie. Zachęcam was zatem ja, więzień w Panu, abyście żyli w sposób godny powołania, którego staliście się uczestnikami. Jest to ciekawe, że Paweł tu włącza swoją tożsamość jako więźnia dla Pana właśnie w swojej argumentacji, dlaczego wierzący w Efezie mają żyć zgodnie ze swoim, z ich powołaniem. Więc to dla mnie to znaczy też, że albo pytanie się rodzi, czy Paweł widział właśnie te okoliczności jako jego obecne powołanie jest więźniem. Przypominam, a to jego obecne powołanie i robił też wszystko, tak samo jak zachęca ich, robił wszystko, aby żyć życiem godnym tego powołania, które zostało mu dane przez Pana. Czy on też traktował to? Myślę, raczej tak. To jest retoryczne pytanie. I to znaczy też, że jeżeli Paweł był w stanie zaufać suwerenności Boga w tych bardzo trudnych okolicznościach, to też wierzący w Efezie mogą również zaufać Bogu tym wszystkim, co ich może spotkać. Też musimy jakby siedzieć tam w miejscu tych czytelników, rozumieć, że oni mogli myśleć, albo tak naprawdę to mógł być koniec drogi dla Pawła. On nie ma gwarancji, że wychodzi z tego więzienia. Wiemy, że raczej wyszedł, przynajmniej przez parę lat, potem wrócił i został zabity, ale więc można sobie wyobrazić, że Paweł mógł umrzeć w tym więzieniu i wtedy jego przyjaciele mogli jeszcze bardziej zwracać uwagę na to, co pisał jako ostatnie słowa jego życia. I więc on wzywa swoich braci i siostry w Chrystusie, aby postępowali w sposób godny ich powołania. Bez wątpienia zrozumieli z jego nauki, kiedy on był z nimi, tak samo z tych wskazówek, z tych pierwszych 3 rozdziałów tego listu, że oni zostali powołani przez Boga do relacji z Jezusem Chrystusem. I co bardzo ważne w tym liście, zarówno Żydów i pogan, bo to jest tajemnica trzeciego rozdziału. Więc wszyscy zostali powołani do tego, do tych relacji, do tego życia z Jezusem Chrystusem. I właśnie też w tej relacji z Jezusem Chrystusem on namawia ich do życia godnego tego przywiązania do Chrystusa, jako fundament tego wszystkiego, co będzie za chwilę. My jesteśmy związani ze sobą we wspólnocie, ale najpierw i fundamentalnie jesteśmy związani Chrystusem. I nie możemy zapomnieć o tym. To jest podstawa też do naszych relacji. Nie tylko teoretycznie, rozumiem, jestem związany z Jarkiem, z Witkiem, z Zygmuntem, bo jesteśmy wierzącymi, ale to jest coś jeszcze większe niż to. Jesteśmy częścią tej samej rodziny i nie powinno być taka zepsuta rodzina, ma być zdrowa rodzina, zdrowa relacja, ponieważ jesteśmy związani z Chrystusem. I on mówi, wzywam was, zachęcam was w tym tłumaczeniu zaręby, ale to przez to też chce oznaczać nadrzędny cel dla tych wierzących. Takie konkretne dostosowanie do tych potrzeb, o których też pisał wcześniej. Paweł oczywiście ma na myśli wszystkich wierzących. Mówi, że jako odkupieni naśladowcy Chrystusa zostaliśmy powołani z ciemności i sprowadzeni cudowne światło Chrystusa. Zgadza się. Odpuszczono nam wszystkie nasze grzechy, Duch Święty żyje w nas, jesteśmy nowymi stworzeniami w Chrystusie, mamy zupełnie nowe życie, nie żyjemy już, aby zaspokoić pożądliwości naszego ciała, ale teraz żyjemy, aby czcić Pana Jezusa Chrystusa, czcić Boga. On stał się, i Jezus Chrystus stał się naszym celem, naszym życiem. Ale nie tylko pisze do wszystkich wierzących na całym świecie. On też pisze do konkretnej wspólnoty, do konkretnej grupy. I gdzie tak naprawdę zobaczymy i w realu, jak moje dzieci mówią, gdzie zobaczymy na żywo to wszystko, co teoretycznie dotyczy nas wszystkich wierzących na całym świecie. Więc myślę też, że to, co on pisze dalej, jest raczej wyjaśnieniem tego wezwania, które mamy w pierwszym wersecie. Pierwszy aspekt tego powołania, na który Paweł się skupia, jest, widzimy w drugim wersecie. Postępujcie wszelką pokorą i łagodnością, cierpliwie znoszcie jedni drugich miłości. W ten sposób powinniśmy odnosić się do ludzi i szczególnie, tu ja dodaję, ale myślę, że jest zgodnie z myślą Pawła, szczególnie odnosić się do wspólnoty. Mamy traktować ludzi z szacunkiem i delikatnością. To powiedz, co to znaczy. Ja czasami walczę z tą delikatnością. Teoretycznie wiem, co to jest. Moja żona mówi, że tylko teoretycznie, żartuję. Ale rozumiecie tutaj, chyba może nawet bardziej niż ja, z łagodnością. Mamy znosić ludzi I to też nie jest tylko to, okej, znoszę go, ale jest to coś więcej. Staramy się go kochać, pomagać, być cierpliwy z tą osobą i tak dalej. I wspólnota, Kościół jest miejscem, w którym powinniśmy w tym dojrzeć do tych najlepszych praktyk. Potem, jak mamy to praktykować w świecie, który nie czci Boga, jak nie potrafimy to robić we wspólnocie. I też w tym miejscu jest wystarczająco łaski, aby praktykować pokorę, łagodność, cierpliwość. Więc jak to by wyglądało? Jak to będzie wyglądać? Jeśli praktykujemy drugi werset w naszych relacjach tutaj, w naszej wspólnocie. Kiedy potrzebujemy czasami pełnej pokory. Kiedy doświadczamy czasami, troszeczkę może, zazdrości. Kiedy ktoś otrzymuje większą uwagę niż my i teraz musimy uznać go za lepszego od nas. Kiedy właśnie, jeszcze raz powtarzam, potrzebujemy trochę pokory. Co możesz powiedzieć z pełną delikatnością? Kiedy tego potrzebujemy? Co, kiedy dowiemy się, że ktoś ma potrzeby i my akurat możemy coś z tym zrobić? Kiedy odkładamy na bok nasze dzisiejsze plany i zwracamy uwagę na potrzeb drugiej osoby? To jest podstawowe tutaj. Ja nie mówię o tym, aby cały czas być używany przez innych, wykorzystany przez innych. Musimy też dbać o swoje zdrowie, ale myślę, że dosyć rzadko akurat mamy problem z tym. Bardziej to, że tylko się skupiamy na sobie. A potem ten wredny Paweł mówi o cierpliwości. Cierpliwie znoście jedni drugich w miłości. Nie wiem, co wy, ale bardzo często jestem doświadczany w tej cierpliwości. I jestem sprawdzany w tej cierpliwości. Dlaczego musi być tak wielu ludzi, którzy po prostu nie robią rzeczy tak, jak powinni? Albo przynajmniej, jak ja uważam, powinni. Dlaczego w Kościele jest ich dużo więcej niż poza Kościołem? Niektórzy się śmieją, niektórzy nie. A dlaczego tak jest? Właśnie czasami Duch Święty pracuje nad tym, aby wzrastać w nas cierpliwość, zdolność do znoszenia innych, aby cierpieć ich przez długi czas. No, jeżeli myślicie, że Kościół ma być tym fantastycznym miejscem, gdzie wszyscy są wspaniali i mamy cały czas wspaniałe relacje między sobą. 54 lat żyję w kościele, bo mój ojciec był pastorem. Nie znalazłem takiego kościoła jeszcze. I byłem już w kilkunastu chyba. 500 jako mówca. Nie ma takiego kościoła. We wszystkich wspólnotach będzie czas, kiedy musimy właśnie uczyć się cierpliwości. A jeżeli jesteś w małżeństwie, to już doskonale wiesz, jak to działa. Oczywiście nie w moim małżeństwie. Trzeci werset. Jak zostaliśmy sprowadzeni do tej rodziny Boga, dołączyliśmy do jednostki, do ciała, jak to nazywa Paweł. I trzeci werset. Dokładajcie starań, by zachować jedność ducha w spójni pokoju. Rodzina Boga jest jednym ciałem i ma jednego ducha. Ma jedną nadzieję, jak on kontynuuje to później. Jednego Pana, jedną wiarę, jeden chrzest, jednego Boga i Ojca wszystkich. Rodzina Boga jest jednostką, a Duch Boży łączy ze sobą części ciała. O tym było parę tygodni temu, więc nie powtarzam. Ale Paweł mówi, że kiedy wejdziemy do tej zjednoczonej rodziny, naszym obowiązkiem jest utrzymanie jedności, które istnieje. Istnieje nie z powodu naszej zgody, nie z powodu tego, że lubimy siebie nawzajem. Ta jedność istnieje z powodu kogo? Jezusa. Z powodu tego, że to jeden Duch, jeden Pan, jeden Bóg, jeden Ojciec. To jest podstawa tej jedności. Jest ta jedność. Jakkolwiek my patrzymy na to. Ale my mamy też działać w tym, aby to potwierdzić, budować i czasami może wykorzystać. Jest. Mamy, możemy oczywiście i spowodować konflikty między członkami tego ciała. Możemy rozpowszechniać plotki, którzy szkodzą reputacji naszego brata albo naszej siostry. Możemy to robić i niestety czasami się zdarza w kościele. Dużo, dużo częściej niż powinno. Ale Paweł wzywa nas do wysiłku, aby zachować albo utrzymać jedność ducha poprzez więź pokoju. Więc musimy wiedzieć, zaufać, że jest to możliwe. Więc też musimy rozumieć, że jest możliwe zaszkodzić tę jedność poprzez też nasze działanie. Więc co jest to zaangażowane w dokładanie wszelkich starań, aby utrzymać jedność? Jak wiele wysiłku powinniśmy podjąć, aby zachować jedność ducha? I to ta odpowiedź chyba na te pytanie przychodzi, kiedy odpowiadamy na pytanie, jak bardzo cenimy nasze relacje w rodzinie Bożej, szczególnie tej rodziny, wspólnoty Kościoła chrześcijan, baptystów Łukaszyńskiego, jak ciągle jest tam pisane. Jak bardzo cenimy te relacje, wtedy to możemy rozumieć, jak wiele wysiłku powinniśmy podjąć, aby zachować jedność ducha wewnątrz też naszej wspólnoty. Dlaczego jest tak ważne? Ponieważ każdy ważny związek zostanie ranny. Każdy. Żyję, działam, służę jako duszpasterz już sporo lat. Nie liczę teraz. Nieważne. Ale bardzo często widziałem, jak to jest. Wewnątrz małżeństwa, wewnątrz rodziny, między braćmi i siostrami, wewnątrz oczywiście wspólnoty, wewnątrz, wśród pracowników w pracy i każde relacje międzyludzkie, każdy związek zostanie ranny. Jesteśmy ludźmi. Nie tylko nawet to, że grzeszymy, chociaż prawdę, mamy swoje myśli, swoje zechcianki i ta druga osoba ma inne po prostu. Jest inna. Możemy cały czas się liczyć na to, że będą rany. Więc też wewnątrz takiej wspólnoty, wśród takich związków ludzkich, które mamy w naszej wspólnocie, też będą rany. Zdarzają się. Nawet jeżeli nie mówimy o grzechu, chociaż oczywiście plotkarstwo, osądzanie i inne rzeczy jeszcze bardziej psują relacje, ale nawet bez tych rzeczy. Ja inaczej myślę niż Ewa. I mam inne cele w życiu może niż Jurek. Mam inne rzeczy będą ważne. To jest normalne. Nie? Więc czasami są zżyty. Zdarzają się. Nie zdarzają się. To nie jest to słowo polskie. Tak? Są problemy tylko i nawet tylko na tej podstawie. Więc jest ważne. Ale każdy związek zostanie ranny, ale istnieje wspaniały Boży sposób na to, aby poprawić te relacje. I ten sposób, ten sposób nazywa się przebaczenie. Każda ważna relacja zostanie wzmocniona, kiedy przebaczymy. Bycie przebaczaczem, jest takie polskie słowo? Zygmunt mówi nie, ale Mina mówi tak, więc okej. Wybaczającym? Ja lubię przebaczaczem, okej. Ale bycie taką osobą, która przebacza, wzmocni też naszą relację z Chrystusem. Bycie kimś, kto przebacza, wybacza, wzmacnia nasze relacje też z ludźmi w Kościele. I też bycie taką osobą otworzy drzwi do dzielenia się Ewangelii z innymi ludźmi. No, rozumiecie, jeżeli macie jakąkolwiek styczność z ludźmi poza Kościołem, no, wewnątrz Kościoła również, ale poza, jak bardzo ludziom brakuje przebaczenia. Jak oni potrzebują przebaczenia od kogoś innego i jak oni potrzebują przebaczać komuś. I to też jest ważne we wspólnocie. Ale też wszystkie te relacje będą cierpieć, jeżeli zdecydujemy się nie przebaczać. Więc chciałbym popatrzeć na Ewangelii Łukasza, 6 rozdział, od 37 do 42, kiedy Jezus też mówi o tym. Szósty rozdział Ewangelii Łukasza, od 37 do 42. To zaczynam w środku fragmentu, ale to Jezus mówi, przestańcie osądzać, a nie zostaniecie osądzeni. Przestańcie potępiać, a wówczas nie zostaniecie potępieni. Przebaczajcie, a dostąpicie przebaczenie. Dawajcie, a będzie wam dane. Wtedy porcję dobrą, ugniecioną, ubitą i nadatkiem wysypią wasze zanadrze, bo jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. bardzo często ten werset jest wyryty z kontekstu, ale to jest w kontekście przebaczania i braku osądzania. Czytam dalej. Przytoczył im też przykład. Czy niewidomy może prowadzić niewidomego? Czy obaj nie wpadną do dołu? Nie ma ucznia nadmistrza. Każdy dobrze przygotowany jest jak jego mistrz. Jak to jest, że widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu: bracie, pozwól, że wyjmę drzazgę z twego oka, gdy we własnym oku nie dostrzegasz belki? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę ze swojego oka, wtedy zaczniesz widzieć wyraźnie i będziesz w stanie usunąć drzazgę z oka twojego brata. Jezus mówi na temat przebaczania i braku osądzania. To też w środku ten przykład, czy niewidomy może prowadzić niewidomego, czy obaj nie wpadną do dołu. Czasami znowu, kolejny werset, wyryty często z kontekstu i używany do wielu różnych sytuacji. A tu szczególnie dotyczy tej sprawy, tych spraw międzyludzkich, gdzie jest osądzanie i brak przebaczania. W jaki sposób ja, będąc ślepy na swoje braki, mogę powiedzieć Zygmuntowi: jestem niewidomy. Jak nie widzę swoich braków i próbuję ratować kogoś innego. Oczywiście powinienem próbować ratować tego kogoś, nawet jeżeli mam braki. Ale ważne tutaj jest moje serce w tym, sposób, w jaki to robię. Jeżeli mówię Jarkowi: hej, słuchaj, ty masz problem... Nie, jaki masz problem, Jarek? powiedzmy z cierpliwością, okej? Okay? Masz problem z cierpliwością. Ty masz problem z cierpliwością, jesteś niecierpliwy, masz to poprawić. Jeżeli to robię w taki sposób osądzający, nie myśląc też o swoim problemie z cierpliwością, bo mam ogromny problem z cierpliwością, przyznaję się teraz, to czy moje słowa mogą być pomocne dla niego? Mogą być, owszem, ale jak on traktuje to, jak on wie, że ja mam poważny problem z cierpliwością i nie dostrzegam tego? Nie? Normalne pytanie. A tym bardziej, jeżeli mówimy o osobach w konflikcie ze sobą. Kiedy tylko i wyłącznie mówimy cały czas o brakach tej drugiej osoby i nie patrzymy na siebie i nie przebaczamy, tylko osądzamy. Alistair Begg opisuje to jako w ten sposób. Jest to duch samosprawiedliwego, wywyższającego się, obłudnego, surowego osądu. Jest to rodzaj podejścia do ludzi, który stara się uniknąć samokontroli poprzez podkreślenie i potępienie winy innych. Osoba, która to ma, zawsze przynosi ze sobą smak goryczy. Jest ujemny. To jest destrukcyjne. John Stott mówi w ten sposób: osoba, która jest po złej stronie tego napomnienia od Jezusa, robi po pierwsze, stawia najgorszą możliwą konstrukcję na motywacjach innych ludzi, wylewa zimną wodę na ich schematy i marzenia, i trzeci, jest wobec nich niehojny, gdy popełniają błędy. I jak bardzo często widziałem to we wspólnotach, też u siebie, w niektórych relacjach. Ktoś mnie rani, może nawet malutka rana. Tak, nie widział mnie, nie podał mi ręki, poszedł dalej. Kolejne niedzielę to samo. Nie podaje mi ręki i idź dalej. Zaczynam tak budować, myśleć i powiedzieć, że już znam ich motywację. Że już wiem, że są z jakiegoś powodu źli na mnie. Nie? Więc zaczynam myśleć, co może to być. No oczywiście niczego złego nie robiłem tej osobie, bo niczego złego nigdy nie robię żadnej osobie. Nie? Tak zaczynamy myśleć. Więc zaczynam dostrzegać jeszcze inne rzeczy u tej osoby. Aha, ta osoba źle traktuje też tamtego. Jakieś trochę ostre słowo mówi. I zaczynam budować całą motywację, cały schemat ich działania. A co ciekawe, to co mówię teraz, to było prawdziwe wydarzenie w naszym kościele w Lublinie może 18 lat temu. Ktoś nie podał komuś innemu ręki. To zdarzało się 3 niedziele pod rząd i wybuchł na podstawie tego wielki konflikt w zborze, kłótnie podczas spotkania członkowskiego. Wiedzieli oczywiście obie strony już motywacje tych, zakładali te najgorsze i to wszystko na podstawie tego, że ktoś nie podał komuś innemu ręki. I jak wreszcie doszliśmy do tego, po wielu miesiącach walki, ten ktoś po prostu nie zauważył. Nie widział. Poszedł dalej. Gdyby widział, by podał ręki. Takie głupoty, nie? Ale też myślę, że jeżeli już masz kilka lat, rozumiesz, że to samo funkcjonuje w tobie. I musisz czasami zahamować to. Jak widzisz, że ktoś rani cię, nie cały czas zakręcać to dalej. Zatrzymać. Przebaczać może, albo przynajmniej rozmawiać z tą osobą i zobaczyć, co się dzieje, zamiast zakładać, że znasz motywację, wiesz, co się dzieje u tej osoby, wiesz, dlaczego ta osoba to robiła. Ale to jest taki spirał, który zniszczy relację. I jedyny sposób na zatrzymanie tego jest to brak osądzania i przebaczania. Musimy być wyjątkowo ostrożni w wypowiadaniu wyroku, szczególnie w tych relacjach. My wszyscy grzeszymy tak łatwo naszym językiem, tak łatwo ranimy kogoś innego, nawet nie grzesząc, ale nie myśląc o tym, jaki wpływ mogą mieć nasze słowa. I nawet nie to. Mogę w ogóle powiedzieć coś, co jest okej, nawet miły, a ta druga osoba ma taką historię, ma takie myśli, ma taki dzień, kiedy nawet to, co mówię, chociaż miły, rani. Nie? A jeżeli ja jestem tą drugą osobą i to słyszę i buduję potem cały schemat, dlaczego ta osoba mnie raniła i dlaczego ta osoba jest zła, i na pewno musi być opętana przez diabła, skoro taką rzecz powiedziała. No, kochani, trzeba zatrzymać się i kończyć ten spiral w naszych myślach i rozmawiać, albo przynajmniej przebaczać. To jest kluczowe we wspólnocie. Chińskie przysłowie mówi, człowiek, który decyduje się na zemstę, powinien wykopać 2 groby, ponieważ pójdzie sam w jednym z nich. Warto też o tym pamiętać. Więc za każdym razem, gdy ty albo ja odmawiamy przebaczenia samego dnia naszych serc, jest to przemyślany wybór. Nie możemy tak postępować. Kiedy dokonujemy tego wyboru, sami się pochłoniemy. Potem żyjemy w lochu własnej konstrukcji. Tak naprawdę, w końcu też to widzę, jak rozmawiam z ludźmi w świecie, jest tylko jedno miejsce, gdzie możemy patrzeć, aby rozumieć to przebaczenie i rozumieć sposób, w jaki możemy postępować z naszymi braćmi, siostrami i z innymi ludźmi. I to miejsce jest krzyż Jezusa Chrystusa. Jak patrzymy tam, rozumiemy i człowiek zupełnie bezgrzeszny, Bóg oczywiście, jako człowiek, umarł za nasze grzechy. I co? I mówił: Ojcze, przebaczaj im to. Więc jak ja, daleko od Chrystusa, mogę nie przebaczać komuś, kto mnie nie zabijał, nie bił mnie, nie dał mi korony cierni, nie? Może wyśmiewał się ze mnie, okej. Ale nic więcej. Jak mogę nie przebaczać, kiedy mój Pan i Zbawiciel umarł za też tamtą osobę i przebacza mi i im? Jedynie tylko, jeżeli uważam siebie jako większy od Boga, lepszy od Boga, tak naprawdę. Więc to unikajmy tego. Wracam do listu do Efezjan, do tych trzech wersetów i przypominam to, co Paweł do nas pisze. Zachęcam was zatem ja, więzień w Panu, abyście żyli w sposób godny powołania, którego staliście się uczestnikami. Postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością. Cierpliwie znoście jedni drugich w miłości. Dokładajcie starań, by zachować jedność ducha, spójny pokój. Powstańmy i zapraszam was do modlitwy.